Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Lustracja to słowo, które podzieliło polskie społeczeństwo. Dla jednych jest to oczywisty proces uporania się z przeszłością, natomiast dla innych obawa przed manipulacją. Na ile materiały w IPN-ie są wiarygodnym źródłem informacji? Czy komisje kościelne przyspieszą ten proces? Jakie stanowisko ma przyjąć katolik, który ciągle dowiaduje się o współpracy duchownych? O tym ksiądz Józef Polak będzie rozmawiał z arcybiskupem Józefem Rzecińskim, metropolitą lubelskim. W programie ponadto zaprezentujemy 33 numer kwartalnika formacyjnego dla księży Pastores. Zaczynamy od watykańskich aktualności. 20 listopada na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Troska o autentyczne dobro człowieka łączy Kościół i państwo. Katolicy w swym publicznym zaangażowaniu, również w obronie życia i rodziny, służą dobru całego społeczeństwa. Przypomniał o tym papież, przyjmując prezydenta Włoch Giorgio Napolitano, który złożył wizytę oficjalną w Watykanie. Benedykt XVI wskazał, że powołaniem wspólnoty politycznej i kościelnej jest służba człowiekowi. To w człowieku obie społeczności, mimo iż są każda na swoim terenie od siebie niezależne i autonomiczne, spotykają się i współpracują dla jego pełnego dobra.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wspólnota świecka w trosce o dobro obywateli nie może ograniczać się tylko do pewnych wymiarów osoby, takich jak zdrowie fizyczne, dobrobyt gospodarczy, formacja intelektualna czy relacje społeczne. Człowiek staje wobec państwa również w wymiarze religijnym. Władze świeckie mają ten wymiar respektować i sprzyjać jego rozwojowi. Nie wystarcza zapewnić swobodę kultu. Wolność religijna dotyczy nie tylko jednostek, ale też rodzin i grup. Papież zaznaczył, że Kościół nie chce być czynnikiem politycznym, ale jest zainteresowany dobrem wspólnoty politycznej. Wkład w życie publiczne wnoszą przede wszystkim wierni świeccy. Należy to do ich odpowiedzialności i jest ich pełnym prawem jako obywateli.
Angażują się słowem i czynem w stawianie czoła wielkim aktualnym wyzwaniom. Są nimi wojny i terroryzm, skrajna nędza tak licznych ludzi, straszne epidemie, ale również ochrona życia ludzkiego we wszystkich jego fazach, od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz promocja rodziny opartej na małżeństwie i ponoszącej główną odpowiedzialność za wychowanie. Katolicy nie działają wówczas w swoim własnym interesie czy w imię zasad zrozumiałych jedynie dla wyznawców określonej wiary religijnej. Czynią to natomiast zgodnie z regułami demokracji dla dobra całego społeczeństwa i w imię wartości, które każdy człowiek prawego serca może podzielać. Dowodzi tego fakt, iż większość wspomnianych przeze mnie wartości głosi włoska konstytucja, wypracowana przed prawie 60 laty przez ludzi wychodzących z różnych pozycji ideowych.
Zapewniając o trosce Kościoła we Włoszech o dobro społeczeństwa, Benedykt XVI wspomniał, że włoscy biskupi rozpoczynają właśnie wizytę ad limina apostolorum.
Prezydent Napolitano wyraził uznanie dla roli Kościoła, zwłaszcza gdy chodzi o pomoc potrzebującym i wpływ wychowawczy na społeczeństwo. Po audiencji Ojca Świętego spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i z szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Kardynał Bertone zaprezentował gościowi korpus dyplomatyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej.
W czasie serdecznych rozmów czytamy w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego opublikowanym po zakończeniu wizyty prezydenta Napolitano wyrażono zadowolenie z dobrych stosunków między Stolicą Świętą a Włochami oraz między Kościołem a państwem w tym kraju. W poszanowaniu prawa do wolności religijnej oraz autonomii właściwej wspólnocie kościelnej i świeckiej, jak również wzajemnej współpracy. Włoscy katolicy nadal będą wnosić wkład na rzecz godności człowieka w obronie życia i rodziny oraz dla wspólnego dobra społeczeństwa. W komunikacie poinformowano, że rozmowy dotyczyły też życia międzynarodowego, zwłaszcza sytuacji na Bliskim Wschodzie, integracji europejskiej i problemów kontynentu afrykańskiego.
Odchodzenie od własnej parafii, marzenia i rozczarowania, relacje między świeckimi a duszpasterzami, ewangelizacja parafii, codzienność na plebanii to główne tematy najnowszego numeru Pastores. Mówi ksiądz Wojciech Węckowski.
W artykule otwierającym numer ksiądz Piotr Mazurkiewicz wymienia powody, dla których wielu katolików uczestniczy w niedzielnej mszy świętej, nie w swojej parafii. Duszpasterze powinni, jego zdaniem, brać je pod uwagę tym bardziej, że migracje czy turystyka religijna raczej nie sprzyjają tworzeniu więzi komunii i misyjnej odpowiedzialności. Krytykę i oczekiwania świeckich pod adresem parafii i księży zbiera z kolei w swym reportażu Marcin Perfuński. Andrzej Kołek proponuje 10 kroków mających dopomóc księżom w przestawianiu modelu duszpasterstwa z paternalistycznego na ojcowski, co jest konieczne, by ich posługiwanie pozostało wiarygodne. Weryfikuje się ono m.in. w parafialnej kancelarii, na przykład w spotkaniach z ludźmi przeżywającymi żałobę, a oddalonymi od Boga i Kościoła. Kwestię tę podnosi w osobnym tekście ksiądz Wojciech Rzeszowski. W numerze zamieszczono 3 rozmowy. Pierwsza z arcybiskupem Damianem Zimoniem, metropolitą katowickim. Dotyczy m.in. relacji biskupa z prezbiterami, kwestii szacunku i posłuszeństwa, potrzeby dialogu, a także młodych proboszczów, którzy nie zawsze potrafią odpowiednio komunikować się z podwładnymi. W drugiej rozmowie ksiądz Romuald Jaworski postuluje potrzebę współpracy rektora seminarium, moderatorów, wychowawców z konkretnymi proboszczami, co mogłoby niejednego młodego księdza ustrzec przed życiową przegraną. Zwraca też m.in. uwagę na wpływ wspólnoty stołu, na relacje między księżmi na plebanii, na potrzebę pielęgnowania właściwego klimatu pracy, modlitwy i odpoczynku tam, gdzie się mieszka, oraz odpowiedzialności księży za siebie nawzajem. Trzeci wywiad z księdzem Arturo Cattaneo dotyczy znaczenia ruchów kościelnych dla zdynamizowania życia w parafii, by nie były one tylko stacją obsługi duszpasterskiej. W imieniu redakcji Pastores ksiądz Wojciech Węckowski.
W studiu ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Szczęść Boże, witam
Szczęść
serdecznie.
Boże, pozdrawiam radiosłuchaczy.
Księże arcybiskupie, stajemy w sytuacji z jednej strony pragnienia lustracji, bo widzimy, że ta kwestia nie jest rozwiązana, z drugiej strony w nowej sytuacji prawnej. Prezydent nie tak dawno, 13 listopada, podpisał nową ustawę, którą i tak trzeba będzie w jakiś sposób nowelizować.
Tak, i prezydent, trzeba przyznać obiektywnie, od razu krytycznie ocenił tę ustawę, zwłaszcza przyjmowaną w niej kategorię osobowego źródła informacji, która w obecnej postaci stawia na tej samej płaszczyźnie osoby o zupełnie różnej odpowiedzialności moralnej i to jest czymś niedopuszczalnym i w pełni tu podzielam opinię prezydenta, natomiast dziwię się tym komentatorom i tym autorom, dla których stawianie na tej samej płaszczyźnie donosiciela i kogoś przypadkowo zapisanego jako osobę mogącą dostarczyć informacji nie jest problemem moralnym. Jest to bardzo poważny problem moralny i zadanie dla nas, żebyśmy świadectwo prawdy wyrażone w ujawnieniu materiałów o tych, którzy robili kariery, pisząc donosy na kolegów, umieli łączyć ze świadectwem szacunku dla człowieka. Tego szacunku brakuje, jeśli do tej samej kategorii włącza się ludzi o zupełnie różnej odpowiedzialności moralnej.
Materiały, które mamy już w tej chwili w IPN-ie, jeżeli będą upublicznione w takiej formie bardzo szerokiej, na ile one mogą być wiarygodnym źródłem informacji? Wiemy od historyków, że teczki były brakowane, jak to się mówi, czyli niszczone.
Mieliśmy wiele przykładów, gdzie, myślę zwłaszcza o osobach duchownych, funkcjonariusz wpisywał kogoś jako tajnego współpracownika. W Polsce stał się głośny tutaj kazus ojca Władysława Wołoszyna, ale także w Lublinie księdza profesora Romualda Wexlera Waszkinela, których wpisano bez informacji, zdjęto z listy donosicieli bez informacji, natomiast w teczkach pozostali jako tajni współpracownicy. Gdyby te teczki otworzono za 50 lat, to byśmy byli przekonani, że mieli jakieś podwójne kryteria etyczne i że współpracując nie ujawniali tego. Więc tu jest szczęście w nieszczęściu, że ujawnione zostały tego typu fałszywki wcześniej, no ale to jest zawsze połączone z dramatem osoby, która głęboko przeżywa podobne sytuacje etyczne. Ktoś, kto był na pierwszych stronach gazet, a później ujawniono, że był niewinny, zapytany przeze mnie, jak to przeżył, świecka osoba, znany i ceniony przedstawiciel centralnej instytucji, odpowiedział mi: psychicznie wytrzymałem, a biologicznie poszedłem się przebadać i jest stan przedzawałowy. Więc tu jest właśnie problem solidarności z niewinnie pomawianymi. Chrystus kiedyś powie do naszego pokolenia: byłem oskarżany niesprawiedliwie o bycie tajnym współpracownikiem, a wy bagatelizowaliście to, nie zwracaliście na to uwagi. Tu jest problem naszej odpowiedzialności moralnej.
Takim oskarżeniem bezpodstawnym najłatwiej chyba zniszczyć osobę duchowną, księdza, który ma odpowiedzialność moralną i potrzeba takiego autorytetu jest kwestią bezdyskusyjną. Księże arcybiskupie, powstała kościelna komisja, pracę zaczyna. Czy to jest właśnie jakieś światło w tunelu, które może w tym procesie pomóc?
O tyle, że kiedy pojawiają się pomówienia, komisja ta, mając dostęp do teczek, może zobaczyć, na ile sugestie czy aluzje czynione w mediach mają merytoryczną podstawę. Przytoczę konkretny przykład, nawet nie tyle pomówień, co rzeczywistych faktów, gdy poprosiłem, żeby ci, którzy otrzymali informację, że ktoś z księży pisał na nich donosy, zgłosili się do mnie. Zgłosiła się osoba bardzo uczciwa, bardzo odpowiedzialna, przedstawiając mi zaświadczenie, z którego wynikało, że jeden z księży był autorem donosów na nią. Poprosiłem, żeby zdobyła teksty tych donosów, bo wtedy łatwiej mi przeprowadzić rozmowę. Przyszła z trzema kartkami zapisanymi ręcznie przez jakiegoś kapitana SB. I kapitan ten streszczał rozmowę z księdzem dotyczącą nauczania w szkole. Między innymi ksiądz zapytany o sytuację w gronie powiedział, że trudno powiedzieć, bo będą zmiany w gronie nauczycielskim. On będzie na pewno zmieniony. Właśnie ta pani, której imię i nazwisko przez to znalazło się w rejestrze, i jeszcze trzecią osobę. To brzmi groźnie, donos, a później informacja na poziomie prognozy pogody. Więc dzięki dojściu komisji do akt można rozróżniać merytorycznie między rzeczywistym donosem, który miał komuś szkodzić, a między rozmową, która w tamtych warunkach była w praktyce czymś nieuniknionym, bo SB pewne środowiska bez przerwy nachodziło. Gdy ktoś budował kościół, gdy ktoś kierował instytutem, gdy ktoś był dziekanem, musiał odpowiadać na pytania ubowców, którzy przychodzili, niektórzy celowo podejmowali tego typu rozmowę, na przykład duszpasterze akademicy, bo uważali, że lepiej, jeśli on na siebie weźmie ciężar odpowiedzialności, niż gdy ubowiec będzie nachodził poszczególnych studentów, starając się od nich wyciągać informacje. Dziś ci, którzy wtedy byli szykanowani, choćby staruszkowie, dziś budowniczowie kościołów, muszą się tłumaczyć i bywają traktowani jako osoby podejrzane. Natomiast jak ktoś siedział w domu, oglądał przygody psa Szarika albo kapitana Klosa, to dziś w poczuciu obywatelskiego obowiązku wychodzi prawie że na bohatera, bo o nim nie ma żadnych notatek.
Nie sposób rozpatrywać tej kwestii bez kontekstu historycznego. Przecież zarówno biskupi w swoich diecezjach, jak i poszczególne zgromadzenia zakonne miały ludzi delegowanych do rozmów z władzami, żeby poszczególne prowincje czy diecezje mogły normalnie funkcjonować, publikować, wydawać i tak dalej.
Bezwzględnie. I to musimy uwzględniać, jak również to, że w różnych rejonach Polski, w różnych okresach to nasilenie działań antykościelnych przybierało różne postacie. Wtedy zarówno biskupi, jak i przełożeni zakonni reagowali hic et nunc i trzeba to uwzględniać. Przecież do dziś w warunkach niektórych byłych republik radzieckich sytuacja jest tego typu, że biskup decyduje, czy tolerować, gdy przychodzi przedstawiciel władzy, czy też nie tolerować podobnych spotkań. I co, mamy na eksport dawać dobre rady biskupom pracującym w warunkach prawie że misyjnych? To byłoby czymś niedopuszczalnym. Musimy tutaj uszanować odpowiedzialność przełożonego, który z gronem swoich najbliższych przyjmuje ten typ pragmatyki działania, który uważa, że jest konieczny, żeby Ewangelia mogła być głoszona, a równocześnie nie jest wynikiem zdrady i odejścia od zasad moralnych.
Lustracja jest potrzebna, ale lustracja sprawiedliwa. W tym kierunku idzie powołana przez księdza arcybiskupa komisja pracująca w archidiecezji lubelskiej. Jak ksiądz arcybiskup ocenia jej pracę?
Dzięki pracy komisji udało się wypracować ostrą granicę między przypadkami niewątpliwej zdrady, a między osobami pomówionymi. Na jednym z bliskich posiedzeń czy spotkań, także z dziennikarzami, przedstawimy przypadki niewątpliwie jednoznacznie wymagające potępienia. Dla przykładu dawny działacz chrześcijańskiego stowarzyszenia społecznego, który związek z Kulem miał o tyle, że korzystał z telefonu w pomieszczeniu organizacji studenckiej, natomiast ciągle występował jako ekspert od spraw kulowskich. W zamian za to był obsypywany nagrodami przez władzę. Po otrzymaniu nowego mieszkania pisze, że teraz jest z rodziną szczęśliwy, bo wreszcie mają warunki, żeby mógł się pełniej poświęcić przedstawianiu informacji o sytuacji w Polsce Ludowej. Więc tutaj było już jakieś prawie, że genetyczne ukochanie donosicielstwa, a równolegle z nim osoby niewinne, które do tej pory nie wiedziały, że są wpisane na listę tajnych współpracowników. Kiedy powiedziałem im, czuły się zaszokowane, tym ludziom trzeba wyrazić naszą solidarność, naszą więź, żeby nie było, że kategorie klasyfikacyjne wprowadzone w PRL-u przez esbeków pozostają ostatecznym fundamentem wartościowań w wolnej Polsce. Tutaj właśnie nasze poczucie godności, nasza troska o prawdę, sprawiedliwość i honor każe protestować przeciwko tolerowaniu podobnych praktyk. Niestety można zauważyć, że niektóre środowiska podchodzą z inną postawą, żeby komuś przyłożyć. Jak on był do tej pory taki mądry, to niech się teraz wytłumaczy. To jest niechrześcijańskie, to jest niemoralne. A co gorsza, może kiedyś obrócić się przeciwko samemu autorowi, bo nie wiadomo nigdy, jakie jeszcze nieznane teczki zostaną odkryte i jakie spreparowane insynuacje są w nich zawarte, więc ostrzegałbym przed tworzeniem tego typu klimatu, gdzie zaciera się ręce, patrząc jak szybko rośnie liczba osób podejrzanych o współpracę.
W sytuacji niebezpieczeństwa publicznego linczu, kiedyś to nawiązanie do Ewangelii, Chrystus zaczął pisać palcem po ziemi. Co ksiądz arcybiskup radziłby ludziom, do których docierają oskarżenia o współpracy duchownych, ludziom prostym, zwykłym katolikom?
Przede wszystkim pamiętać o tym, że mieliśmy dużo oskarżeń niesprawiedliwych, za które nikt nie przeprosił. Ja przypomnę tylko, jak niektóre z głównych dzienników sprawę Zyty Gilowskiej opatrzyły tytułem Beata, tajny i świadomy współpracownik. Później okazało się, że ani tajny, ani świadomy, ani współpracownik. Informacja miała podobny status jak ongiś informacje Radia Erewań, ale nikt nie przeprosił za to, że w polskich warunkach Radio Erewań ma tylu kontynuatorów. Więc pierwsza rzecz, pamiętać, że jest dużo krzywdzących, niesprawiedliwych informacji. A druga, nasza chrześcijańska postawa. Gdyby Chrystus chciał, wziąłby na swoich uczniów idealnych intelektualistów, którzy nie zawiedliby, nie spaliby w ogrójcu, nie uciekliby w godzinie pojmania, żaden by się nie zaparł. Tymczasem on wziął słabych ludzi. W gronie jeden Judasz się nie sprawdził, drugi miał chwilę słabości, Szymon Piotr. Ale na tych ludziach Chrystus Pan oparł Kościół. Kościół, w którym żyjemy, nie jest kościołem aniołów. Kto wie zresztą, czy mielibyśmy odwagę pójść się wyspowiadać do anioła. Żyjemy naznaczeni konsekwencjami grzechu pierworodnego, rozdarci i słabi, ale łaska Boża, która działa w tym kościele, jest fundamentem naszej nadziei i nas wszystkich jednoczy. Dlatego też nie szukajmy kościoła w stylu aniołów, ale umiejmy dostrzegać współczesnych Szymonów Piotrów, współczesnych wiernych Janów. Ich przejściowa słabość nie powinna nam zasłaniać całego obrazu Kościoła, a przede wszystkim nie powinna przesłaniać Chrystusa, który żyje w Kościele.
Bóg zapłać serdeczne. Proszę Państwa, naszym gościem w studiu był arcybiskup metropolita lubelski Józef Życiński. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
I to już wszystko w naszym poniedziałkowym programie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, laudetur Jezus Chrystus.